Bardzo cieszę się, że mogę w Waszej parafii przeżywać ten wyjątkowy dzień, w którym obchodzimy święto setnej rocznicy urodziny Jana Pawła II. Ale także dzisiaj w Waszej parafii została poświęcona ta oto figura Jana Pawła II, która odtąd znajdzie swoje miejsce w tej świątyni i będzie przypominała Wam postać tego wielkiego Polaka. Ale będzie przypominała tę postać w pewnym bardzo konkretnym aspekcie. Ksiądz proboszcz, kiedy do mnie zadzwonił i zaprosił na tę uroczystość, powiedział, że ta figura nawiązuje do pewnego bardzo konkretnego zjawiska, które towarzyszyło jego osobie. I zostało to zapisane na cokole tejże figury. Mianowicie było to promieniowanie jego ojcostwa. I pomyślałem sobie, znakomicie, Pan Bóg daje nam bardzo konkretną wskazówkę na te czasy. Wpatrując się w postać Jana Pawła II, widzimy nie tylko świętego, ale znajdziemy odpowiedź na wiele pytań, które dzisiaj, myślę, zadają sobie nie tylko mężczyźni, ale każdy, do którego możemy przypisać to, że pełni funkcję ojca. Zwróćmy uwagę na to, że każdy z nas ma pewne doświadczenia ojcostwa w swoim życiu. Mamy swoich ojców, każdy ma. Z pewnością też w naszym życiu pojawił się ktoś, kogo moglibyśmy nazwać naszym ojcem duchowym. Poszukujemy nieustannie wzoru. I tak zastanawiam się, o jakim wzorze mam mówić dzisiaj do Was. Odpowiedź przyszła przez Pana Boga, przez pewne wydarzenia, które wydarzyły się w tym tygodniu. Jedno z nich to był telefon pewnego mężczyzny, który zadzwonił do mnie i powiedział: proszę księdza, chciałbym się z księdzem spotkać, mam pewien problem. No niestety, sypie mi się małżeństwo. W pewnym momencie ważniejsza dla mnie stała się praca, pieniądze. I tak widzę, że tracę to, co jest przecież dla mnie najważniejsze. Moją rodzinę, moje dzieci. Przegrywam jako mąż, przegrywam jako ojciec. I bez wątpienia, z pewnością nie jeden, może nawet z tutaj obecnych mógłby powiedzieć, że chciałby na nowo przyjrzeć się własnemu ojcostwu. Chciałby dowiedzieć się, jak może na nowo wejść w to jedno z najważniejszych życiowych zadań, które Bóg nadaje człowiekowi. Jest jeszcze druga płaszczyzna ojcostwa, myślę, jeszcze ważniejsza. I ten temat pojawił się również w tym tygodniu za sprawą pewnej informacji, którą otrzymałem od jednej z moich parafianek, która miała olbrzymi problem z poukładaniem sobie, jak właściwie wygląda Boże ojcostwo. Bo z jednej strony Bóg, owszem, jest miłosierny, wiemy o tym, ale z drugiej strony słyszymy o Jego sprawiedliwości, że czasem Bóg dopuszcza takie sytuacje w życiu człowieka, które naprawdę bolą, wiążą się z cierpieniem. A więc jakim On tak naprawdę jest ojcem? Zadajemy sobie takie pytania. Myślę, że odpowiedzi na te pytania można łatwo odnaleźć i w biografii, i w nauczaniu Jana Pawła II. Sama ta nazwa, promieniowanie ojcostwa, nie wzięła się znikąd. To jest tytuł jednego z dramatów napisanego przez księdza Karola Wojtyłę w 1964 roku. Jest to wyjątkowe dzieło, ponieważ w nim Karol Wojtyła poszukiwał odpowiedzi na pytania, czym w ogóle jest ojcostwo, jak dojrzewać do ojcostwa, jaka jest misja ojca w rodzinie, ale także zastanawia się nad tym, jak budować relacje z innymi ludźmi i z Bogiem, który przecież jest naszym Ojcem. I chciałbym Wam przeczytać jeden krótki fragment, kilka zdań z tego dramatu. Jeśli masz się urodzić z Ojca, musisz naprzód wniknąć w głębie Jego woli. To jest rodzenie przez wybór, a wybrać znaczy pojąć to, co stanowi mój świat, co jest we mnie i co jest ze mnie. Czy potrafisz to przyjąć? Czy są tu maturzyści? Jeśli tak, To byłoby fantastyczne zadanie na maturę z języka polskiego. Ale ktoś powie, za trudne, nie rozumiemy tego. Tak, taka była twórczość Jana Pawła II. On był nie tylko teologiem, ale też filozofem. A więc jest to twórczość wielowarstwowa, która posiada swoją pewną głębię, do której należy, którą należy odkrywać, którą należy medytować. Ale znajdziemy w niej wiele treści. I przez chwilę zastanówmy się nad poszczególnymi fragmentami tego zdania. Jeśli masz się urodzić z Ojca. Popatrzmy, tryb warunkowy, jeśli masz się urodzić z Ojca. Dlaczego autor stawia to zdanie w trybie warunkowym? Przecież każdy z nas urodził się z jakiegoś Ojca, nie mieliśmy na to wpływu. A więc widzimy, że tutaj chodzi o innego Ojca niż tego, który otrzymaliśmy od Boga na ziemi. Że tu chodzi o Boga Ojca, o tego Ojca przez duże O. I tutaj nie chodzi tylko o to, że zostaliśmy ochrzczeni, że nazywamy się Jego dziećmi. Tutaj chodzi o jakiś rodzaj wyboru, który musi dokonać się w naszym życiu. A więc o jaki wybór tu chodzi i jak się urodzić z Boga Ojca? Karol Wojtyła udzieli odpowiedzi. Musisz naprzód wniknąć w głębie Jego woli. Wnikać w głębie Bożej woli, to znaczy poznawać Boga, wnikać w Boga, poznawać Boga. Boga poznaje się tylko w jeden możliwy sposób. Przez modlitwę, przez kontemplację. Tu trzeba swoje odklęczeć. Trzeba swoje, w cudzysłowie, przerobić z Pismem Świętym w ręce, aby cokolwiek móc powiedzieć o Bogu. Dzisiaj problem wielu ludzi polega na tym, że nie znają Pana Boga i dlatego od Niego odchodzą. Nie znają Go, a więc nie są w stanie Go pokochać. Nie są w stanie Mu zaufać. Traktują Go często nie tylko jak wielkiego nieobecnego, ale jako wroga. Boga trzeba poznawać. To jest zadanie na całe nasze życie. I to powinno być wszczepiane w dzieci. To powinno być stałym elementem naszej codzienności. Pewnym nawykiem. Otwieram Słowo Boże. Zastanawiam się, co Bóg ma mi do powiedzenia na dzień dzisiejszy o mnie i o sobie samym. Jeśli tego nie będę robił, bardzo szybko stracę go z oczu i z serca. I Jan Paweł II zaznacza, Boga trzeba poznawać dogłębnie. Poznawać Jego wolę dogłębnie. Nie zatrzymywać się na tej powierzchowności, płyciźnie, typu Bóg chce tego i tego, dał nam jakieś przykazania, muszę je wypełniać. Ta nasza wiedza o woli Bożej często ogranicza się do czegoś, co usłyszeliśmy albo na kazaniu, albo pozostało nam w głowach ze szkoły, z katechezy i to jest o wiele za mało. Poznawać wolę Bożą dogłębnie, to znaczy zadawać pytanie nie tylko co muszę robić, ale dlaczego to muszę robić. Dlaczego Bóg daje mi te konkretne przykazania? Czemu ma to służyć? Z czego to wynika? No właśnie, tu trochę trzeba być takim filozofem, ale to jest konieczne, żeby podejmować codziennego wyboru Boga, o którym później napisze ksiądz Karol Wojtyła. To jest rodzenie przez wybór. Rodzę się na nowo z Boga, kiedy Go wybieram. Czy zdarzyło się Tobie wybrać świadomie Boga? Wybrać Boga na swojego Boga? Ile razy w Twoim życiu coś takiego zrobiłeś? Ktoś powie, no przecież za każdym razem, kiedy klękam do modlitwy, za każdym razem, kiedy idę do kościoła, kiedy się żegnam, kiedy mówię Ojcze nasz, przyznaję się do Boga. Ale to chyba jest za mało. Może czasami to robimy i przeważnie to robimy nieświadomie, bezrefleksyjnie. A tu chodzi o to, żebyśmy każdego dnia mówili bardzo świadomie: Boże, chcę, żebyś był moim Bogiem dzisiaj. To znaczy, żebyś Ty panował nade mną, nad moją wolą. Żebym moją wolę podporządkowywał Tobie. Chcę robić to, co mi rozkażesz. Chcę iść drogą, którą Ty mi wskażesz. Chcę iść za Tobą, a Ciebie puszczam przodem. wtedy nasze życie ma sens i wtedy Bóg jest Bogiem, a nie wtedy, kiedy On jest gdzieś tam daleko z tyłu. Wtedy dopiero możemy powiedzieć, że Bóg jest naszym Panem, że jest Królem naszego życia. Wybieram Go, bo chcę. Nie, bo muszę. A dziś często jest tak właśnie, że szczególnie młodzi mówią, że czują się przymuszani do wyboru Pana Boga. Jak się to kończy, oczywiście domyślamy się. Krótka wiara na kilka minut życia i później długi rozbrat. No bo jak wybierać Boga, skoro moje serce tego nie chce? Jeśli ktoś mi mówi, że jeżeli tego nie zrobisz, to pójdziesz do piekła. Jeżeli tego nie zrobisz, to rodzice będą źli i tak dalej. Potrzeba, żeby ci młodzi ludzie mieli konkretnych świadków, wzór, co to znaczy wybierać Boga, według Jego woli układać sobie życie. Bez wątpienia kimś takim był Jan Paweł II. Patrząc na jego życie, widzimy człowieka, który codziennie wybierał Pana Boga, opowiadał się za Nim i traktował Go jak Boga. Wybieram Boga, bo chcę, bo Mu ufam, bo wiem, że to jest najlepsza opcja dla człowieka. Opcja, która zawsze wyda owoc. Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie. Po owocach ich poznać. Jakie owoce Twojego życia? Taka jest prawda o Twojej relacji z Bogiem. I dalej Karol Wojtyła mówi. A wybrać to znaczy pojąć to, co stanowi mój świat, co jest we mnie i co jest ze mnie. Potrzeba tej autorefleksji. Po pierwsze, co to znaczy, że jestem człowiekiem stworzonym na Boży obraz i podobieństwo, że posiadam nieśmiertelną duszę, stworzoną do wieczności z Bogiem, że Bóg uczynił mnie mężczyzną, kobietą, że dał mi konkretne powołanie do bycia mężem, żoną, matką, ojcem, księdzem, osobą samotną, że wykonuję w tym świecie konkretne zadania, że mam przynosić konkretny owoc, że urodziłem się właśnie tutaj, w Polsce, w Poznaniu. Co to dla mnie oznacza? Jakie owoce ma wydać moje życie? Potrzeba, żebyśmy się nad tym wszystkim zastanawiali i z pewnością, obserwując całość życia Jana Pawła II, widzimy człowieka, który, o którym można powiedzieć, jego życie było w 100% spełnione, bo było prowadzone zgodnie z wolą Bożą. On w pełni odpowiedział na to Boże zaproszenie do wypełnienia konkretnych zadań, które Bóg mu przeznaczył jako kapłanowi, biskupowi, kardynałowi, później papieżowi. Ale przecież i każdy z nas ma swoje konkretne zadania. Każdy z nas ma osiągnąć w swoim życiu świętość, czyli w sposób doskonały wypełnić Bożą wolę. I tak jak wspomniałem na początku, wielu z nas, patrząc na postać Jana Pawła II, widziało to promieniowanie. I gdy znowu powtórzymy sobie właśnie ten aspekt osobowości Jana Pawła II, czyli promieniowanie ojcostwa, to widzimy, że to promieniowanie ojcostwem wynikało z jego zjednoczenia z Bogiem. On był tak związany z Bogiem, jego wola była tak zjednoczona z wolą Bożą, że to było jedno. I wielu mówiło, że patrząc na jego działanie, wsłuchując się w jego słowa, doświadczam czegoś niesamowitego. Tam rzeczywiście działa Duch Boży. Przez osobę Jana Pawła II wypełniły się słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, które mówi Jezus Chrystus. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Być w Ojcu, Bogu Ojcu, być z Nim zjednoczonym w sposób doskonały. To wypełniło się w osobie Jana Pawła II. Zadajmy sobie zatem pytanie, jak wygląda to moje zjednoczenie z Bogiem? Jak wygląda to moje życie w świecie, realizacja mojego powołania, to moje ojcostwo? I przechodzimy teraz do tego kolejnego aspektu bycia ojcem, tego bardziej ziemskiego, które dotyczy naszego życia. Popatrzmy, że to, o czym dzisiaj mówimy, bardzo jest związane z pewnymi zjawiskami, które dzieją się tu i teraz, w naszym kraju, w Kościele, w Polsce. Mianowicie możemy powiedzieć o bardzo ciekawym zjawisku, mianowicie następuje rozkwit duszpasterstwa mężczyzn. Mamy na przykład coraz więcej parafii, w których mężczyźni zrzeszają się i proszą swoich proboszczów, księży o to, czy mogliby się spotykać, wspólnie modlić, proszą o jakieś katechezy. To jest niesamowite, bardzo znaczące zjawisko. Mamy na przykład taki wielki ruch w Polsce, który nazywa się Wojownicy Maryi. Jest też taki fenomen, który nazywa się Zakon Rycerzy Jana Pawła II. I to są mężczyźni, którzy zainspirowani życiem i nauczaniem Jana Pawła II chcą wcielać je w swoje życie. Chcą nim żyć. Chcą je poznawać. I coraz więcej mężczyzn staje się coraz bardziej świadomych swojego powołania. Widzą, jak wiele dobra Bóg może działać w ich życiu i w życiu innych ludzi, jeśli świadomie wejdą w swoje powołanie. Co to znaczy być ojcem? Czego Bóg od nas pragnie? Czy to dotyczy się tylko i wyłącznie żonatych mężczyzn, którzy mają dzieci? Oczywiście, że nie. Bo ojcostwo to jest o wiele szersze zjawisko. Ojcem jest nie tylko ten, który urodził dziecko i ma dzieci. Ojcem może być nawet człowiek, który nie ma dzieci, ale jest dla kogoś duchowym ojcem. Zauważmy, że nieraz mówimy także do kapłanów ojcze, bo czujemy, że ojciec to jest ktoś, kto prowadzi nas, nasz przewodnik, duchowy przewodnik, prowadzi do Boga. Co to zatem znaczy być ojcem? O jakie ojcostwo chodzi? Być ojcem, mówił Jan Paweł II, to znaczy wypełniać moralny nakaz głoszenia prawdy i trwania przy prawdzie. Myślę, bardzo ważne zadanie na czasy współczesne. Kiedy tak trudno o prawdę, gdy tak nie szanuje się prawdy, gdy tak depcze się prawdy, gdy przyzwyczailiśmy się do życia w kłamstwie, że nas inni okłamują, a może sami kłamiemy i nie wyciągamy z tego tytułu żadnych konsekwencji. Popatrzmy, że na początku XX wieku i wcześniej, jeśli by ktoś dopuścił się publicznego kłamstwa, nie miałby prawa kiedykolwiek później zabierać głosu. Zhańbił się, stracił honor. A dzisiaj ci, którzy sprawnie kłamią, osiągają szczyty. Choćby im udowodniono kłamstwo, to nie ma znaczenia. Większość mówi, no i co z tego? Wszyscy kłamią. Nieważne, że ktoś kłamie. Tam, gdzie jest kłamstwo, tam jest przestrzeń działania złego ducha. Tak mówi Słowo Boże. Ojcem kłamstwa jest zły duch. I fatalnie, jeżeli widzimy to kłamstwo obok nas, wokół nas, w naszym społeczeństwie, kraju, dokąd zmierza ten kraj, który budowany jest na kłamstwie? Ale jeszcze gorzej, jeśli sami siebie okłamujemy. Tam, gdzie jest Bóg, tam będzie prawda. Jan Paweł II wołał, opowiadajcie się zawsze po stronie prawdy. Nie ufajcie kłamcom, odcinajcie się od nich, nie idźcie za nimi. Nie budujcie niczego na kłamstwie. Niech Bóg będzie wyznacznikiem, w którą stronę iść. Bo gdzie jest Bóg, tam jest prawda. Bóg mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ojciec także, czytamy w nauczaniach Jana Pawła II, to ten, który troszczy się o dziedzictwo, o wiarę ojców. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj również potrzeba, żebyśmy doceniali te korzenie, z których wyrastamy. Jan Paweł II o tym często wspominał. Korzenie Polski to Jezus Chrystus, to chrześcijaństwo. Takie są też korzenie Europy. Tymczasem widzimy, że współczesny świat chce odciąć się od tych korzeni, chce o nich zapomnieć. Mówi, budujemy coś nowego. To, co stare, o tym trzeba zapomnieć. Tylko, że zauważmy, że budować bez tego fundamentu, to znaczy budować dom bez fundamentu, a dom bez fundamentu zawsze się zawali. I tak patrząc na ten współczesny świat, szczególnie na Europę, to widzimy taką wieżę Babel, która już jest dosłownie kilka sekund przed zawaleniem. Przypomina rozpędzony pociąg, który zmierza w stronę przepaści, a to zawsze skończy się wielką katastrofą i wielkim cierpieniem wielu ludzi, bo nie da budować się bez fundamentów, zapominając o korzeniach. Przestrzegał przed tym Jan Paweł II. I każdy z nas, szczególnie ojcowie, są w sposób szczególny zobowiązani do tego, by pamiętać o tych korzeniach, by to, co najcenniejsze z przeszłości, z doświadczeń poprzednich pokoleń, wcielać w naszą codzienność. Być ojcem to także być tym, który umacnia słabych. I tak przyglądając się choćby tej postaci Jana Pawła II, w tej właśnie figurze, widzimy potężnego mężczyznę, silnego. Ale on tę siłę wykorzystuje właśnie po to, żeby pomagać słabszym, żeby ich podnosić z upadku, wspierać. On nie jest tym mężczyzną, który swoją siłę wykorzystuje przeciwko drugiemu człowiekowi, aby go miażdżyć. On podaje mu swoją dłoń, aby mu pomóc. I prawdziwy ojciec to jest właśnie ten, który zauważa słabość drugiego człowieka i chce go podnosić. Przede wszystkim jednak widzi swoją własną słabość, jest pokorny i umacnia się Bogiem, sakramentami, modlitwą. Wtedy jesteś silny, nie wtedy, kiedy jesteś mięśniakiem. Mówimy o pewnym kryzysie męskości wynikającym z faktu, że wielu mężczyzn jest bardzo słabych psychicznie. Ale tu nie chodzi o psychikę, tu chodzi o ducha. O to, co pochodzi od Pana Boga. Jeśli nie ma modlitwy, jeśli nie ma przestrzeni dla Pana Boga na sakramenty, będziesz bardzo słaby. Nikogo nie podniesiesz. Ściągniesz w dół. Jan Paweł II także mówił, że prawdziwy ojciec wskazuje i prowadzi do Boga. I to jest być może taka najbardziej pierwotna definicja ojcostwa. Ten, który prowadzi do Boga. Chcemy, żeby ojciec, którego znamy z naszego życia, wskazywał nam na Pana Boga. Na to liczymy, szczególnie w stosunku do tych duchowych ojców, kapłanów, naszych biskupów, że zawsze będą potrafili opowiadać się po stronie Pana Boga, wskazywać, że On jest na pierwszym miejscu. I przyglądając się życiu, nauczaniu Jana Pawła II, widzimy niesamowitą konsekwencję w tej właśnie materii. Całe jego życie, cała jego działalność była podporządkowana jednemu celowi. Prowadzić najpierw siebie, a potem innych do Boga. I nic innego się nie liczyło, bo to jest przecież najważniejsze zadanie każdego z nas. Do Boga zmierzamy, do Boga idziemy. Trzeba się zastanowić, jakim w tej materii jestem ojcem. Czy prowadzę siebie do Boga i innych, czy raczej od Boga odciągam? Czy inni, patrząc na mnie, widzą we mnie Boga? Widzą tego przewodnika, który ma ten właśnie bardzo konkretny cel. Dziś się zarzuca nam, katolikom, że patrząc na nich, to ja tak nie wiem, czy on jest katolikiem, czy nie jest, czy chodzi do kościoła, czy opowiada się po stronie Boga, czy też nie. Bo ktoś nam wmówił, że twoja wiara jest sprawą prywatną i żyj tak, żeby innym jej nie narzucać. To było wbrew nauczaniu Jana Pawła II. To jest wbrew chrześcijaństwu, które zakłada naśladowanie Jezusa Chrystusa. Naśladowanie takie, żeby biło po oczach, nie fanatyczne, nie wynaturzone, ale takie, które pociąga innych, pokazuje atrakcyjność tej drogi i niezastąpioność. Ojciec także to ten, który mówi i pokazuje, że nie trzeba się bać. Nie bój się. Być może nieraz usłyszeliśmy od swojego ziemskiego ojca. Ale Jan Paweł II mówi także, nie lękajcie się. I wiele razy to powtarzał. Niektórzy powiedzieli, że to było hasło jego pontyfikatu. Nie lękajcie się. Mówił to do ludzi, którzy byli doświadczani wieloma cierpieniami, którzy byli niepewni jutra. Ale czy mówił to tylko do ludzi żyjących 20-30 lat temu? Nie. Tym bardziej te słowa są aktualne dzisiaj. Do nas, którzy nawet pół roku temu nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, co dzieje się dziś. Epidemii, która postawiła na głowie całe nasze życie. A czy jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za kolejne pół roku? Za rok? Nikt z nas nie jest w stanie tego przewidzieć. I wielu się boi. Dlaczego się boi? Jan Paweł II powiedziałby, bo nie ufają Bogu Ojcu. Nie wierzą w Jego opatrzność. Im bliżej jesteś Boga, tym mniej w Tobie będzie lęku. Nie lękajcie się, bo Bóg jest po Waszej stronie. Bo Bóg o Was się troszczy. Przeczytamy, bo myślę, że wielu z nas ma dostęp do internetu, Facebooka i tak dalej, ile dociera do nas różnych informacji od ludzi żyjących w strachu, przerażonych, a zrobią to, a planują to, a wydarzy się tamto. Można powiedzieć, jakaś psychoza. Tak się nie da funkcjonować. Ludzie są sparaliżowani później strachem, karmią się tym wszystkim. Trzeba żyć Bogiem, zjednoczyć się z Nim, a wtedy nie musisz się niczego obawiać. Być ojcem także to chronić życie, stawać po stronie życia. Nie tylko być jego dawcą. I można powiedzieć, że to było jedno z najważniejszych zadań, które wyznaczył sobie papież Jan Paweł II. Rzeczywiście stawał po stronie życia. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci i został przez świat za to znienawidzony. Za encyklikę Familiaris Consortium. Za cykl środowych katechez mężczyzną i kobietą stworzył ich. Bo bardzo jasno wskazał, że ochrona życia, życia nienarodzonego będzie jego priorytetem. I w tej sprawie nie będzie żadnych kompromisów, żadnego dialogu. Każde życie jest święte, wołał. I tego żądał od katolików. Katolików, którzy tym bardziej dziś potrafią z jednej strony nazywać się naśladowcami Chrystusa, a z drugiej strony opowiadać się za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Jan Paweł II powiedział, wstyd, zbrodnia. Nie wolno tak robić. Ciężki, straszny grzech, za który przyjdzie okrutnie cierpieć temu pokoleniu, które zabija drugiego człowieka. Czy potrafimy się tym przejąć? Gdybyśmy się naprawdę przejęli, nie byłoby problemów. Nie byłoby czarnych marsz. Nie byłoby ogromnych dramatów tak wielu nienarodzonych dzieci. Być ojcem także to wskazywać na wartość nie tylko życia, ale też rodziny. Jan Paweł II stawał w obronie rodziny. Opowiadał się po stronie rodziny. Ktoś obliczył, że znaczny procent nauczania Jana Pawła II dotyczył bezpośrednio lub pośrednio spraw rodziny. Mówiono o nim papież rodziny i słusznie. Bo mówił, że rodzina jest tym najważniejszym fundamentem, w którym rodzi się wiara, w którym przekazywana jest wiara w Boga. I dlatego też świat, ten będący po drugiej stronie, robi wszystko, żeby niszczyć rodzinę. No niestety, bardzo mu się to udaje. Jakże trudno dziś o taką zdrową przestrzeń, w której może rodzić się żyć, w którym może dojrzewać wiara. To jest zadanie ojców, bronić rodzinę. Być w tej rodzinie. Być ojcem także to być znakiem miłości. Miłości Boga Ojca. Promieniować miłością. Promieniować ludzkim ciepłem. I znowu wpatrując się w postać Jana Pawła II, szczególnie ci, którzy go mieli okazję widzieć na żywo, mówili, niesamowity człowiek. Widać w nim miłość do drugiego człowieka. Ta miłość z niego wprost bije, promieniuje. Co było źródłem tej miłości? Czy jego fascynująca osobowość? Nie. Źródłem miłości w człowieku jest tylko i wyłącznie Bóg. Im więcej w tobie Boga, tym bardziej jesteś zdolny, by kochać. Przyjrzyjmy się naszemu ojcostwu, na ile zapraszamy Pana Boga, na ile jednoczymy się z Nim, żeby móc kochać drugiego człowieka, dać mu swoją miłość. Niech Jan Paweł II będzie dla nas w tym wielkim wzorem. Ojciec także pomaga dojrzewać do pełni człowieczeństwa. Dojrzewać do pełni człowieczeństwa to znaczy wyznaczać bardzo konkretne cele. Przekonywać, że warto je osiągać. Dziś wielu ludzi, szczególnie młodych, ma z tym problem. Jeżeli wyznaczają sobie cele, to nie są w stanie je osiągać. Zaczynają coś, przerywają, nie kończą. I to takie rozmyłmane życie trwa, ciągnie się i mówią bez sensu. Jan Paweł II był wymagającym ojcem. Mówił, co zacząłeś, skończ. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew temu światu, który mówi, rób co chcesz. rób co chcesz. Bądź zadowolony, bądź szczęśliwy, spełniaj swoje zachcianki, rób co chcesz. A tutaj wymagaj od siebie. By wymagać od innych, trzeba najpierw wymagać od samego siebie. Rozprawiać się ze swoimi słabościami, nałogami, tym wszystkim, co odciąga nas od tego ostatecznego celu. A co jest naszym celem? Zbawienie, świętość, niebo. I to jest właśnie też kolejne, ostatnio już wymienione przeze mnie zadanie Ojca. Pokazywanie, na czym polega osobista świętość. Ci, którzy patrzyli na Jana Pawła II, mówili o nim święty. A jego to drażniło, mówił, ja nie jestem kimś wyjątkowym. Świętość nie jest przeznaczona tylko dla papieża. Świętym ma być każdy z nas, każdy z was. To przeznaczył dla nas Bóg. Nie może być inaczej. Być świętym to znaczy jednoczyć swoją wolę z wolą Boga i ukochać Go ponad wszystko. Tyle i aż tyle. I będziesz świętym, choćby nawet Kościół ciebie nigdy takim nie ogłosił. Już na koniec. Zauważmy, że wielu z nas rzeczywiście traktowało Jana Pawła II jak prawdziwego ojca. Odczuliśmy to szczególnie właśnie wtedy, kiedy umierał. Mówiliśmy, straciliśmy kogoś najbliższego. Była między nami jakaś więź, emocjonalna więź. I ona powodowała, że nadal Jan Paweł II jest dla nas kimś bardzo bliskim, że nam na nim zależy. Nie pozwalamy, żeby hańbiono jego imię. Ale przyszłe pokolenia, obawiam się, że tej więzi mieć nie będą. Widzimy to zresztą już po tych młodych ludziach, którzy nie pamiętają pontyfikatu Jana Pawła II. To jest dla nich postać historyczna. Była i niewiele oznacza. I potrzeba, żebyśmy przestali traktować Jana Pawła II jak taką postać, z którą jesteśmy emocjonalnie związani, ale nic za tym nie idzie, bo w ten sposób nie przekażemy tej naszej fascynacji osobą Jana Pawła II kolejnym pokoleniom. My musimy po prostu żyć jego nauczaniem i o tym nauczaniu mówić innym, znać je i poznawać. Więc ilekroć przyjdziecie do tej świątyni, by modlić się do Boga za wstawiennictwem Jana Pawła II, wpatrując się w tę jego postać, tak pięknie wyrzeźbioną w tym kamieniu, zastanówmy się, czy żyję tym, co on głosił. Kim on dla mnie jest? Czy tylko kolejnym w panteonie świętych, którego zarzucam moimi prośbami, modlitwami? Czy rzeczywistym wzorem, który chcę naśladować? Z którego chcę czerpać, który chcę poznawać. Oby zawsze było tak, że będziemy potrafili opowiadać się za tym, co głosił Jan Paweł II, bo głosił Chrystusa. Amen.